Małgorzata Fremus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś dyrektor Centrum Solidarności Stocznia, profesor Sebastian Ligarski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy Centrum Solidarności Stocznia zalewa deszcz, bo ostatnio, kiedy był w rozmowie pod krawatem, pan marszałek Olgierd Geblewicz powiedział, że budynek jest zdewastowany. No i miało się wrażenie, że jest w niebezpieczeństwie.
Nie jest w niebezpieczeństwie, już nas nie zalewa deszcz. Udało nam się wyremontować tę część dachu, czy te części dachu, które rzeczywiście przeciekały. Bardzo szybką interwencją, w doskonałej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków Michałem Dębowskim, zresztą bardzo serdecznie dziękuję. Udało nam się dach uratować, udało nam się również spowodować, że ta woda nie wpływa do środka i dzisiaj państwo zupełnie suchą nogą mogą po świetlicy wolności chodzić.
Chciałam powiedzieć, że wiedziałam, zadając to pytanie, że już nie zacieka, dlatego że kiedy w grudniu byłam na bardzo ważnym spotkaniu, być może jeszcze do niego wrócimy, u was, to widziałam bardzo mokrą ścianę i sam pan pamięta, że wtedy pytałam się, a co to za ściana, dlaczego tak mokro i czy wam dach przecieka, i wtedy usłyszałam odpowiedź, już nie. Ale może powiedzmy, waszym organizatorem, czyli jakby osobą, instytucją, która was nadzoruje, to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dba o was, pamięta o was?
Cały czas dba o nas, pamięta o nas. Cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z naszym organizatorem. Rozmawiamy, konsultujemy nasze plany działania. Ministerstwo dostaje od nas sukcesywnie nasze sprawozdania z tego, co wykonujemy. Myślę, że takim jednoznacznym stosunkiem ministerstwa do nas jest to, że w ostatnim czasie, na początku roku, dostaliśmy zwiększenie dotacji podmiotowej z uwzględnieniem na nasze działania, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy podnajęli większą część powierzchni biurowej, żebyśmy mogli dalej prowadzić tę działalność, którą mamy zapisaną w statucie.
Co to znaczy? Zwiększyła? Mieliście chyba 2,5 miliona, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio.
Tak, na lata 2026-2029 organizator przewidział 3,5 miliona dotacji podmiotowej. Rozpoczęliśmy również procedurę zatrudniania osób w Centrum Solidarności Stocznia. Dzisiaj pracuje na etatach 9 osób.
9 osób na etatach merytorycznych, czy jakie to są etaty? Czy to są wszystkie wasze etaty?
Nie, to są wszystkie nasze etaty. Oczywiście jest cały dział księgowości, cały dział zamówień publicznych, cały dział obsługi, można powiedzieć, archiwum.
Mówi pan cały dział, myślę, że to jest tak pojedyncza osoba dokładnie w dziale księgowości.
Dokładnie tak jest. Każdy jest odpowiedzialny za tą swoją działkę, natomiast rzeczywiście, jeśli pyta pani dokładnie o etaty merytoryczne, to mogę powiedzieć, że są ich 3, łącznie z etatem, który przysługuje mi. I to są te osoby, które jakby mają tą bieżącą działalność merytoryczną. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla swoich pracowników, dla zaangażowania tych pracowników, również tych pionów organizacyjnych, administracyjnych, którzy angażują się we wszystkie możliwe prace, nie szczędząc swoich sił, żeby wspomóc nas w tej codziennej pracy.
Jest wokół was pewne zamieszanie, zaraz do tego wrócimy, dlatego że Centrum Solidarności powstało w czasach poprzedniej władzy, czyli wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. No i niektórzy twierdzą, że jesteście naznaczeni i dlatego pytam o to ministerstwo, bo to był minister Bartłomiej Sienkiewicz, który powiedział, zostańcie, nie bójcie się. A jak dzisiaj jest? Dzisiaj też rozmawiają z wami i wiecie, że wasza przyszłość jest niezagrożona?
Ostatnie nasze spotkanie dyrektorów instytucji prowadzonych lub współprowadzonych w Białymstoku jednoznacznie wskazuje, rozmawiamy z kierownictwem, konsultujemy nasze plany, dostajemy bardzo dobry feedback zarówno od kierownictwa ministerstwa, a także innych dyrektorów instytucji, którzy tutaj byli. W kwietniu 2024 roku w Świetlicy, zwiedzali Świetlicę Wolności, pokazywaliśmy im, co chcemy zrobić w Świetlicy Wolności i cały czas jesteśmy wspierani. Mamy wspólne plany, te plany, mam nadzieję, już w najbliższym czasie również ujrzą światło dzienne. Będziemy współpracować z instytucjami kultury, muzeami, które opowiadają historię Solidarności. Chcielibyśmy stworzyć taki rodzaj partnerskiej sieci tych instytucji, tak żebyśmy mogli wspólnie, większą siłą opowiadać o tym fenomenie, jeśli chodzi o Polskę i o polski i ruch społeczny Solidarność.
Zaraz jeszcze też powiemy o samej idei centrum, ale niektórzy mówią, że jak się wchodzi do was, to tam się nic nie zmieniło, więc tak naprawdę nie wiedzą, czy cokolwiek zrobiliście. No bo jak się wchodzi i ma się wrażenie, że czas się zatrzymał, no może odkurzyliście trochę stoły.
Proszę, zwracam uwagę też na to, o czym pani wcześniej mówiła, ten budynek znacznie gorzej wygląda z zewnątrz niż wewnątrz. My rzeczywiście wyrzuciliśmy stamtąd tonę śmieci, ale równocześnie też wyciągnęliśmy ogromną ilość artefaktów, którą prezentujemy na wystawach, zarówno na dole w sali warsztatowo-magazynowej, jak i w samej świetlicy. Uporządkowaliśmy całkowicie tą przestrzeń, zabezpieczyliśmy dach, tak jak wspomniałem, uporządkowaliśmy zieleń dookoła. Ci, którzy byli tam wcześniej, pamiętają, że praktycznie była tam dżungla, w związku z tym tej dżungli już nie ma. Mamy śmieci, które zostały tam swego czasu podrzucone przez likwidujące się firmy. Dzisiaj ta przestrzeń już jest prawie uporządkowana, a za chwilę naszym wysiłkiem część tych śmieci, ostatnia część tych śmieci zniknie. Doprowadziliśmy do świetlicy prąd. Praktycznie cały budynek ma prąd, w związku z tym, a szczególnie świetlica. Ci, którzy przebywali w budynku, nie zawsze legalnie, we wcześniejszym okresie pamiętają, że prądu w świetlicy nie było. Praktycznie nie świeciły tam żadne światła. Dzisiaj świecą wszystkie praktycznie. W związku z tym można tam bezpiecznie przebywać również w nocy. Dodatkowo zainstalowaliśmy cały monitoring wokół budynku, co pozwala nam kontrolować osoby, które poruszają się wokół budynku. Tym samym zapobiegliśmy dalszemu eksplorowaniu tego budynku przez osoby niepożądane, a rzeczywiście wchodziło ich tam sporo i sporo niestety ważnych artefaktów, które tam się jeszcze zachowały, nawet z lat 70. zostało zabranych. Uporządkowaliśmy zieleń, jak wspomniałem, zrobiliśmy na górze kino o świetlicach za takim przepierzeniem, które znajduje się w samej świetlicy. W związku z tym pamiętajcie państwo, że te wszystkie prace to po pierwsze angażują ogromne środki finansowe. Samo ten remont dachu, o którym pani wspomniała, to było prawie 30 tysięcy złotych. Samo wywiezienie śmieci, które nas czeka, to jest kolejne 30 tysięcy złotych. I tak każdy ten wydatek. My wydajemy pieniądze publiczne. To są państwa pieniądze, więc każdy ten wydatek publiczny musi być oglądnięty na cztery różne strony tak, żebyśmy mieli absolutną pewność, że wydajemy je świadomie i odpowiedzialnie. To nie jest zabawa, to jest odpowiedzialność.
Chciałabym wrócić właśnie do tego wyglądu świetlicy, kiedy Małgorzata Szejnert ostatnio w czasie Dni Bonhoeffera była w Szczecinie, odwiedziła wasze centrum, powiedziała, tu się nic nie zmieniło. No i właśnie niektórzy mogą powiedzieć, u was się nic nie zmieniło, a przecież wiemy, że te dwa lata temu tak nie wyglądało. To dzisiaj wygląda tak, jakbyście, no właśnie, zatrzymał się tam czas, czy odtworzyliście i zatrzymaliście czas?
Dokładnie to, co pani powiedziała. Odtworzyliśmy i zatrzymaliśmy ten czas. Odtworzyliśmy ustawienie stołów z sierpnia roku 80. Odtworzyliśmy ustawienie stołu prezydialnego zarówno z grudnia 70. roku i stycznia 71. czy sierpnia 80. roku. Proszę zauważyć, na stołach stoją artefakty, które wydobyliśmy ze świetlicy. Butelki, popielniczki, różne inne.
I kaski.
I kaski, tak. No, kaski to jest absolutnie niesamowita rzecz. Bardzo różne kaski. To są zarówno te kaski stoczniowe, ale są różne na przykład kaski, które pozostawili pracownicy Hipolita Cygielskiego, bo przecież w stoczni montowano silniki pochodzące z tej słynnej fabryki poznańskiej. Myśmy specjalnie zatrzymali tą kapsułę czasu, tego ducha historii, które tam jest.
Sporo się mówi, że Centrum Solidarności Stocznia to też historia stoczni. No i pytanie, czy tą historię stoczni, a macie to chyba wpisane w was statut, czy ta historia stoczni jest wam bliska i czy ona jest jednym z elementów Centrum Solidarności?
Dla nas największą radością jest, kiedy stoczniowcy, którzy do nas przychodzą, mówią, że w końcu znaleźli swoje miejsce, że w końcu mogą poczuć się u siebie, że jest to miejsce, które jest im bliskie. tych relacji różnych, bardzo emocjonalnych jest rzeczywiście sporo. Mieliśmy też wizytę na przykład stoczniowców, którzy dzisiaj pracują w Oslo i kiedy jedna z pań była u nas i wysłała im zdjęcia, to oni nie wierzyli, że ten budynek jeszcze stoi. Więc przyjechali do nas 23 grudnia 2024 roku i proszę sobie wyobrazić mężczyzn, którzy są już dobrze zaawansowani wiekowo, płaczących praktycznie, kiedy weszli do świetlicy i zobaczyli, jak ona wygląda, ale oni płakali ze wzruszenia. Tak, przemysł stoczniowy jest nam bardzo bliski, chcemy opowiadać tę historię przemysłu stoczniowego. Dostajemy od stoczniowców bardzo dużo artefaktów, dostajemy bardzo wiele wspomnień, bardzo jesteśmy zbudowani, kiedy opowiadamy tę historię, a oni potwierdzają, że to, co opowiadamy, dokładnie miało miejsce. Opowiadamy też młodzieży często. Na początku statki nitowano, potem
właśnie,
statki...
Właśnie chciałabym zapytać o... Powiedział pan, że młodzież też uczymy tej historii stoczni. Noc muzeów będzie do tego chyba najlepsza.
To już trzecia nasza noc muzeów. 16 maja od
trzecia,
godziny...
Rzeczywiście, trzecia. Na pierwszy raz to chyba w gruzach pokazywaliście się.
Nie, wtedy to znaczy w maju 2024 roku zaaranżowaliśmy już tę pierwszą przestrzeń i wtedy też po raz pierwszy otworzyliśmy budynek dla zwiedzających tak bardzo, bardzo szeroko. Naszą główną ideą jest to, żeby ten budynek wrócić do tej mapy pamięci o historii stoczni, czy o historii ruchu społecznego Solidarność. Żeby szczecinianie, ale nie tylko, również mieszkańcy regionu, mieszkańcy również Niemiec, mieszkańcy Europy poznali tę historię. Historia, która jest zapomniana, dlatego też otwieramy bardzo szeroko. Każdy, kto do nas zadzwoni, każdy, kto do nas przyjdzie, każdy, kto w jakikolwiek sposób się z nami skontaktuje, może mieć pewność, że zostanie do budynku wprowadzony, że tę naszą świetlicę, naszą, mówię o tym, że to jest nasza szczecińska, naszej społeczności miejsce, zostanie mu po prostu okazane. Myśmy nawiązali kontakt z przewodnikami miejskimi, którzy już zaczynają do nas przyprowadzać pierwszych zwiedzających. Już nie ma takiej sytuacji, że przewodnicy przychodzą na Plac Ofiar Grudnia 70, pokazują tablicę
i wychodzą.
I wychodzą.
Już nie ma dalej.
Teraz już wiedzą, że bez przepustek można po prostu
można
do nas
was
wejść.
Od której do której będą...
Już wracam do nocy.
Trzeba się zapisać jakoś,
nie,
czy wystarczy przyjść?
Wystarczy przyjść. W zeszłym roku długa kolejka oczekujących. Bardzo nas to cieszyło. Natomiast również staramy się dbać o wszystkich. W związku z tym będzie i kawa, będzie herbata, będzie można też gdzieś usiąść, żeby
ostatnio
poczekać.
Były bardzo dobre rurki z kremem u was, które zresztą szybko się rozeszły.
Widzę, że stały się już słynne, bardzo się cieszę, natomiast bardzo się cieszę, że możemy po prostu być gościnni dla tych, którzy do nas przychodzą od 18 do 24. Grupy 30-osobowe.
Czyli prawdziwa noc, tak? Prawdziwa noc.
Tak, mamy ku temu warunki.
Można zobaczyć u was dół, czyli pierwsze czyli parter, którego nie można było do tej pory oglądać, warsztaty i na trzecim piętrze. A co z środkiem?
Drugim.
I na drugim.
Drugim.
A co z środkiem? To jednak jedno piętro zostaje.
Zostaje jedno piętro, które jest takim, można powiedzieć, w tej chwili piętrem technicznym. To jest piętro, które myślę, że też w najbliższym czasie będziemy próbować przystosować do zwiedzania, ponieważ znajdują się nam między innymi pokój, w którym redagowano postulaty, w którym również komisja rządowa...
Czyli tam trochę historii też jest zamkniętej.
Bardzo dużo. Jeśli państwo wejdą na naszego Facebooka, jeśli państwo wejdą na naszą stronę, to można tę historię dotknąć, zobaczyć, można ją poczuć praktycznie. Pokazujemy te wszystkie wnętrza, które są w naszym budynku. Będziemy starać się to udostępniać, tak jak wcześniej powiedziałem. To są te środki, które przeznaczamy na merytorykę, ale także na remonty. To jest jedna pula środków i sobie z tym musimy radzić. Radzimy sobie, znamy sytuację, która w tej chwili jest. Jesteśmy wspierani przez ministerstwo, dopingowani do tego, żeby w ten sposób działać.
To powiedzmy jeszcze, zanim o samym łączeniu, to powiedzmy o tym remoncie. To pan marszałek powiedział, że to około 150, może nawet 200 milionów potrzeba, żeby ten budynek zrewitalizować, żeby go dobrze odnowić. Myślę, że remont jest, moje oko mi mówi, że i tak by się przydał. Rzeczywiście myślicie o tym remoncie?
Ja powiem więcej. W maju 2025 roku złożyliśmy całkowity plan inwestycyjny, rozpisany na konkretne miesiące i na konkretne lata, na sumę 174 milionów złotych, który znalazł się w ministerstwie, był opiniowany przez odpowiednie departamenty i został skierowany do dalszego procedowania.
Dzisiaj czyli czeka w kolejce?
Czeka w kolejce, czeka pewnie na to, żeby te pieniądze na remont taki całkowity, generalny, o które pani mówi, się znalazły. Natomiast my ze swojej strony również staramy się o znalezienie tych środków. Jeśli dobrze pamiętam, w liście intencyjnym, o którym wspomniał pan marszałek, została zapisana suma 286 milionów złotych i na tyle został ten budynek wyceniony. Ja uważam, że tych pieniędzy można tam przeznaczyć mniej i można ten budynek wyremontować szybciej niż przez 10 lat. W związku z tym będziemy się starać sięgnąć po fundusze europejskie. To nie jest żadna tajemnica, że to są środki, do których należy sięgać. I będziemy się starać to robić. Mamy rozpisane taką drogę sobie, taką mapę sobie opracowaliśmy po sięganie po te środki. Staramy się również współpracować z firmami, z różnymi instytucjami, które nas pomagają, bo to daje nam asumpt do tego, żeby dopełniać tą dotację podmiotową, którą mieliśmy, i przeznaczać część tych środków na bieżące remonty.
Wiele się mówi nie tylko w przestrzeni takiej publicznej, ale też, jak to się mówi, w mieście, o tym, że należałoby Centrum Solidarności Stocznia połączyć z Centrum Dialogu Przełomy. Ja tylko powiem, że kiedy powstawało Centrum Dialogu Przełomy, to myślano cały czas o tej przestrzeni stoczniowej, żeby ona była częścią, zresztą chyba osobnej instytucji. Minął czas, na szczęście, powiedziałabym, powstało Centrum Solidarności Stocznia, bo ten budynek został zaopiekowany. Ja doskonale pamiętam, przez lata nikt się tym budynkiem nie chciał zainteresować i dlatego myślę, że bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innej sytuacji, gdybyście się jednak tym budynkiem nie zajęli. Ale co z tym łączeniem? Co pan na to? No bo
my jesteśmy oczywiście otwarci na wszystkie rozmowy, natomiast ministerstwo nie postawiło w nas takiej sytuacji, że ma być jakiekolwiek łączenie. My współpracujemy z Muzeum Narodowym, mamy wspólne plany, natomiast szanujemy swoją odmienność, swoją podmiotowość, traktujemy swoje partnerstwo z dużym szacunkiem. Faktów medialnych trudno mi komentować, one się pojawiają. Wiem, że pojawiają się, bo do mnie dzwonią różnego rodzaju, do mnie dzwonią osoby z dawnej opozycji demokratycznej, bo są jakieś podpisy zbierane, jakieś listy konstruowane i pytają, czy nas chcą zlikwidować. Uspokajam wszystkich. Centrum Solidarności Stocznia trwa. Centrum Solidarności Stocznia wykonuje swoją ciężką pracę, żeby ten budynek uruchomić. Natomiast ja mówię, jestem otwarty na wszystkie rozmowy, ale z poszanowaniem podmiotowości.
No to właśnie powiedzmy, jesteście tacy sami jak Centrum Dialogu Przełomy? Czy się różnicie? Albo czym się różnicie?
Myślę, że różnimy się diametralnie i to wynika i z naszego statutu, który jest jasno określony, i z tego, jaką misję wykonuje Centrum Dialogu Przełomy. Proszę zauważyć, my zajmujemy się przemysłem stoczniowym, którym nikt się nie zajmuje praktycznie w Szczecinie. To jest jedna z naszych głównych misji.
Stąd w nazwie stocznia?
Stąd nam jest stocznia, oczywiście. I do tego, i to nie tylko ta stocznia, bo kojarzymy ją głównie ze stocznią imienia Adolfa Warskiego, ale przecież jest i stocznia remontowa Gryfia, była i stocznia remontowa Parnica, była stocznia rzeczna Odra. Ten przemysł stoczniowy w Szczecinie nie został do tej pory zagospodarowany. My go zagospodarowujemy, współpracujemy.
No buduje się też nowa historia i ona jest na naszych oczach się dzieje, więc tak, ją też trzeba
przytulić. Oczywiście, i my właśnie współpracujemy ze stoczniami, czy to z Gryfią, czy to ze stocznią szczecińską Wulkan. Ta współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze. To jest coś na pewno, co nas rozróżnia. My opowiadamy tę historię w tym miejscu, w którym ta historia się działa. Proszę Państwa, nie ma innego takiego budynku tak ważnego w historii powojennej Szczecinia, a śmiem powiedzieć również w historii Polski, jak świetlica stoczniowa. Wszyscy odwołują się do Europejskiego Centrum Solidarności, ale ja powiem i powtarzam to. Europejskie Centrum Solidarności jest budynkiem nowym. Powstałem oczywiście na terenie stoczni imienia Lenina w Gdańsku, ale nowym, a my mamy ten budynek?
Jedno to jest budynek i oczywiście ta historia jest bardzo ważna, ale na przykład zajmujecie się też tymi wydarzeniami z 70, 71, z 80 i tym się też zajmuje Centrum Dialogu Przełomy. To tu jest jednak jakaś nić wspólna.
Ale co przeszkadza istnieniu kilku instytucji? W samym Berlinie jest ponad 100 muzeów. W związku z tym ja uważam, że każda dodatkowa instytucja opowiadająca tą chwalebną historię tego okresu, tego buntu, tego wielkiego zwycięstwa, bo trzeba mówić o tym, że my opowiadamy historię nadziei, optymizmu, zwycięstwa, przełamywania kolejnych barier strachu, jest ważna i uważam, że turysta przyjeżdżający do Szczecina, ludzie, którzy uczestniczą chociażby w Nocy Muzeów, o której pani wspomniała, chętnie odwiedzą wiele z tych miejsc, chętnie pokażą wiele z tych miejsc. Jeżeli usłyszą podobną historię, to nie ma w tym nic złego. Jeżeli usłyszą historię w miejscu, w którym ona się działa, to jest to ważne. Zauważmy, na Placu Solidarności działa się historia tak naprawdę grudnia 70 roku. Tam ginie 11 osób w grudniu 70 roku, a nazywa się to Placem Solidarności. A znowu u nas, w miejscu, gdzie rodziła się Solidarność, mamy Plac Ofiar Grudnia 70. Należałoby ewentualnie pomyśleć, czy nie powinno dojść do jakiegoś rodzaju może zamiany nazw, a z drugiej strony, a może to miejsce tam powinno być jednak tym miejscem upamiętniającym tragedię grudnia 70. To jest wszystko do rozmowy. Ja jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje. Natomiast uważam, że im więcej instytucji opowiadających tę historię, tym bardziej jesteśmy słyszani na zewnątrz.
No pytanie oczywiście, czy nas jako społeczeństwo stać na to, choć myślę, że jeżeli nie zadbamy o tą historię, no to nikt za nas tego nie zrobi.
Ja powiem, przepraszam, że przerwę, ale zainteresowanie młodzieży tą historią, zainteresowanie tym autentycznym budynkiem, tym autentyzmem, który jest w Świetlicy Stoczniowej, mówi, że naprawdę warto.
Ja nie mam co do tego wątpliwości, ale chciałabym się zapytać, sama tego doświadczam przez całą moją kilkudziesięcioletnią pracę, czy jest szansa, żeby Polska usłyszała przez wasze centrum, że to my pierwsi podpisaliśmy porozumienia sierpniowe, to u nas się one podpisały. To był u nas 70 rok, 71, wyjątkowy, niepowtarzalny, 88. Czy jest szansa, żeby Polska usłyszała jakby prawdziwą historię, trochę zagarniętą, celowo czy niecelowo przez Gdańsk?
Myślę, że tak. Centrum Solidarności Stocznia to nie tylko sam budynek, to jest również działalność w postaci chociażby produkcji filmów. Niedawno wyprodukowaliśmy film Bałuka, który za chwilę pojawi się nie tylko na ekranach telewizorów TVP Szczecin, ale również na antenie ogólnopolskiej. Wyprodukowaliśmy również filmy poświęcone samej Świetlicy, czyli Święty Gniew, 89 rokowi, czyli Krok do Wolności, czy Miasto to My. Co więcej, i to chyba po raz pierwszy zdradzę publicznie w Radiu Szczecin, staramy się o tytuł Pomnika Historii. Jesteśmy już na blisko, żeby dopiąć
to organizację. To byłby trzeci albo czwarty budynek w Zachodniopomorskim, bo zbyt wielu ich nie mamy, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, jesteśmy naprawdę blisko i mam nadzieję, że to jeszcze stanie się w tym roku. Może zdradzę tak bardzo górnolotnie, ale tak, jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten tytuł Pomnika Historii uzyskać, a to oczywiście daje asumpt do tego, żeby o tę historię opowiadać szerzej ogólnopolskiej. Nawiązaliśmy też kontakt z Instytutem Pileckiego, rozmawiamy z dyrektorem Karolem Madajem na temat wystawy w Berlinie, wystawy w Nowym Jorku, gdzie będziemy opowiadać o szczecińskiej Solidarności. Wszyscy, którzy słyszą o tym, o czym pani powiedziała, że to Szczecin podpisał pierwsze porozumienia sierpniowe, o to, że tutaj był duży strajk, o tym, że w grudniu 70 roku pada po raz pierwszy postulat wolnych związków zawodowych, otwierają oczy, bardzo szeroko oczy i mówią, to dajcie nam to, to opowiedzcie nam tę waszą historię.
No to właśnie jeszcze chciałam zapytać, już kończąc naszą rozmowę, bo jeszcze tych tematów rzeczywiście jest sporo. Chciałabym się o te artefakty i dary zapytać. Czy przyjmujecie dary? Z waszego Facebooka powiem, że widzę, że tak, ale to są drobiazgi, jakieś medale, jakieś odznaczenia, jakiś waz sezon, który był związany z specjalnie z jakimś jubileuszem stoczni wtedy jeszcze imienia Warskiego. Czy takie drobiazgi, które są w naszych domach, a być może naszym dzieciom niewiele będą mówiły bez całego backgroundu i całej opowieści, przyjmujecie?
Przyjmujemy wszystkie artefakty. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy do nas przynoszą artefakty, dokumenty, którzy przynoszą nas też swoje historie, opowiadają nasze swoje historie przy tej okazji. Wiele z nich staramy się również eksponować w miarę możliwości. Stworzyliśmy wystawę. Co więcej, wystawę z tych artefaktów, którą dostaliśmy, którą można oglądać w świetlicy, sam budynek daje nam artefakty. Przecież w sierpniu zeszłego roku odkryliśmy po 45 latach skarbonkę, która została wrzucona do takiego kanału technicznego w jednym z pomieszczeń, do której zbierano datki na Ogólnopolski Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Sprawa praktycznie mało znana, jeśli chodzi o kontekst szczeciński, o kontekst.
Przez was, już od grudnia o tym mówicie, więc...
Tak, właśnie, podczas tego spotkania...
Kilka razy się informacja przedarła do ogólnej wiadomości.
Teczka Andrzeja Mniczanowskiego. Staramy się wykonać kopie konserwatorskie, żeby jak najlepiej zabezpieczyć tego typu artefakty. Mogą państwo się spodziewać, że wszystko, co do nas przyniesiecie, zostanie odpowiednio skatalogowane, zostaniecie państwo odpowiednie dokumenty o tym, że przekazaliście to do nas, a równocześnie będziecie mogli państwo cieszyć się tym, że zostanie to umieszczone na wystawie, sfotografowane, zabezpieczone i myślę, że będzie to nie lada gra dla wszystkich, którzy przyjdą, czy to w noc muzeów, bo my jesteśmy otwarci cały czas. Tak jak wspomniałem wcześniej, przyjdź, zadzwoń, zobacz, nie trzeba żadnych przepustek, wystarczy się z nami skontaktować, nikomu jeszcze nie odmówiliśmy. Nawet jeżeli jest to jedna osoba i chce zobaczyć świetlicę, idziemy i opowiadamy tę samą historię, tak samo jak opowiadamy ją 30 czy 40 osobowej grupie. Opowiadamy również w języku angielskim, opowiadamy w języku niemieckim, jeżeli będziemy mieć grupy inne językowe, też jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić.
Profesor Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności Stocznia, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.